Pan z wami i z duchem twoim. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Chwała Tobie, Panie. Gdy po pewnym czasie Jezus wrócił do Kafarnaum, posłyszeli, że jest w domu. Zebrało się tyle ludzi, że nawet przed drzwiami nie było miejsca. A on głosił im naukę. Wtem przyszli do niego z paralitykiem, którego niosło czterech, nie mogąc z powodu tłumu wnieść go do niego, odkryli dach nad miejscem, gdzie Jezus się znajdował i przez otwór spuścili łoże, na którym leżał paralityk. Jezus, widząc ich wiarę, rzekł do paralityka: Synu, odpuszczają ci się twoje grzechy. A siedziało tam kilku uczonych w piśmie, którzy myśleli w duszy: czemu on tak mówi? On bluźni. Któż może odpuszczać grzechy, jeśli nie Bóg sam jeden? Jezus poznał zaraz w swym duchu, że tak myślą, i rzekł do nich: czemu nurtują te myśli w waszych sercach? Cóż jest łatwiej powiedzieć do paralityka: odpuszczają ci się twoje grzechy, czy też powiedzieć: wstań, weź swoje łoże i chodź? Otóż, żebyście wiedzieli, iż Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów. Rzekł do paralityka: mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. On wstał, wziął zaraz swoje łoże i wyszedł na oczach wszystkich. Zdumieli się wszyscy i wielbili Boga, mówiąc: jeszcze nigdy nie widzieliśmy czegoś podobnego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wydaje się, bracia i siostry, że wybaczanie jest głównym tematem dzisiejszego biblijnego słowa. Pan po Izajaszu mówi o tym bardzo barwnie. Odpuszczam ci twoje grzechy. Nie przypominam sobie twoich grzechów. Także Jezus w swoim spotkaniu z paralitykiem w Kafarnaum zapowiada przebaczenie. Odpuszczają ci się twoje grzechy. Wstań i idź do domu. Po prostu Bóg jest zawsze taki. On zawsze robi coś nowego. Zawsze daje nam nową szansę. Podnosi człowieka z jego załamania, osłabienia, swoim przebaczeniem Pan zawsze stwarza na nowo człowieka. Bóg nie może inaczej postępować, jak tylko kochać. Gdyby nie kochał, nie byłby Bogiem. I o wszystkim możemy rozmawiać. Przy wszystkim możemy postawić znak zapytania, ale przy prawdzie, że Bóg jest miłością i że zawsze kocha, dlatego zawsze nam wybacza i daje nową szansę, koło tego nigdy nie możemy stawiać znaku zapytania ani wątpić w to. To po prostu tak jest i nie może być inaczej. Spotykamy także coś innego. Przeczuwamy coś innego w tych słowach. Tak jakby człowiek nie mógł zrozumieć prawdy boskiego wybaczenia. Pewnie dlatego prorok Izajasz miał potrzebę przedstawić nam przesłanie Pana. Nie wspominajcie wydarzeń minionych. Nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Nie obciążaj mnie swoimi grzechami. Nie bądź nudny ze względu na to, że popełniasz grzechy. Popatrz na coś nowego. Już się dzieje. Czy nie widzisz tego? Nie patrz do tyłu. Patrz do przodu. My ludzie potrafimy tylko wybaczać w sposób warunkowy. I dlatego często mówimy wybaczyć tak, ale zapomnieć nie. A to w rzeczywistości nie oznacza nic innego, jak to, że nie potrafimy wybaczyć i że właściwie w ogóle nie wybaczyliśmy. Takie ograniczone i warunkowe doświadczenie wybaczania, właściwie niewybaczania, często projektujemy na innych ludzi, a potem też na Boga. Dlatego często myślimy, że inni nam nie wybaczyli, nie mogli wybaczyć. I cały czas jesteśmy skuleni. Cały czas nikomu nie wybaczamy, nawet sami sobie. Także pokusą jest myśleć, że Bóg nie może nam zapomnieć naszych grzechów, pomimo tego, że nam je wybaczył. Wtedy i tak żyjemy cały czas z wyrzutami sumienia. Zamieniamy się w niewolników swojej grzesznej przeszłości, która wtedy bierze w swoje panowanie nasze życie, kieruje naszymi myślami, naszym samopoczuciem. Nie jesteśmy wtedy na drodze, żeby wypróbować dobroć. Dobroć Boga, która nie ma końca. Boga, który jest naszym Ojcem. Wszystko aż do momentu, kiedy nie poczujemy, że jesteśmy bezwarunkowo kochani, że jest nam bezwarunkowo wybaczone. Aż do tego momentu nie zostaniemy wolni i nie będziemy radośni. Wręcz przeciwnie, będziemy sparaliżowani, będziemy paralitykami, będziemy nieszczęśliwi w przeżywaniu naszej wiary i nie odkryjemy piękna duchowej drogi i będziemy dla siebie i dla innych ciężarem. I dlatego nie będziemy w stanie wybaczyć ani trwale wybaczać innym i sobie, a jest nam to potrzebne codziennie. Wiemy, że święty Franciszek miał te podobne problemy. Wiemy, że w pewnym okresie swojego życia był wystawiany na pokuszenie. Pomyślał, że Bóg nie wybaczył mu grzechów z jego młodości. I wtedy powoli stał się przygnębiony, smutny, skłonny do depresji. Ale walczył, nie poddał się. Wiedział, że to taki tryk i wiedział, że Bóg nie może być właśnie taki. Franciszek szukał odpowiedzi i znalazł w Świętym Piśmie, gdzie roi się od słów o Bożej miłości. I wtedy do franciszkowego życia wrócił pokój. Był ponownie spokojny, radosny i uśmiechnięty. W dzisiejszej Ewangelii jasno widzimy powiązanie między byciem sparaliżowanym a grzechem. Aż do momentu, kiedy Jezus nie wybaczył grzechów temu człowiekowi, on nie mógł sam się ruszać. Możemy z tego wyciągnąć wniosek, że w sensie duchowym jesteśmy paralitykami, kalekami, jesteśmy chorzy. Nie możemy iść do przodu, aż do tej chwili, kiedy nie pozwolimy Jezusowi, żeby odpuścił nam nasze cienie, nasze grzechy. A zawsze mamy okazję przeżyć to w jednym pięknym i bardzo prostym obrzędzie, o który dba Kościół. Jest to sakrament świętej spowiedzi. Zawsze, kiedy jesteśmy zmęczeni, kiedy jesteśmy obciążeni własnymi grzechami, możemy pokornie przystąpić do tego sakramentu boskiej miłości i pozwolić Panu, aby nas odnowił, aby nas uzdrowił, aby nas na nowo stworzył. Tutaj, w spotkaniu dwóch osób, z których jedna jest księdzem, który ma upoważnienie do wybaczania grzechów w imieniu Chrystusa, zawsze w trakcie takiego sakramentu może się dokonać cud przemiany, cud nowego życia. Dlatego wy, framaszy, którzy będziecie przyjęci do franciszkańskiej młodzieży, w tej formule, którą będziecie przed nami wypowiadać, obiecacie, że postaracie się skierować swoje kroki w stronę tego sakramentu. Powiecie nam, że będziecie korzystać z miłości Ojca w tym sakramencie i także w trakcie Eucharystii. Zauważmy, że w Ewangelii jest jeszcze coś. Jest obraz konkretnej braterskiej miłości. Czterech dba o jednego, tego, który jest w potrzebie, który jest paralitykiem, noszą go. Pomagają mu, żeby wyzdrowiał. Usługują mu. Moglibyśmy założyć, że oni już wcześniej gdzieś słuchali Jezusa, że może wcześniej z bliska go już poznali i że może w Jezusie odkryli coś nowego, pięknego, co mogli przenieść do swojego życia. Teraz to dobro Chrystusa chcą dzielić ze swoimi bliskimi. Ten konkretny czyn miłości wzywa nas, abyśmy sprawdzili poziom naszej wiary, poziom naszej duchowości. Na ile jesteśmy w Chrystusie? Na ile w nas żyje Ewangelia? Doskonale widać to w naszym życiu codziennym. Łatwo jest mówić o Bogu. Dość łatwo jest modlić się do Boga. Nawet łatwo jest stawiać Boga i wiarę wysoko. Ale to trzeba przekuć w swoje życie codzienne. Na przykład w stosunku do naszych rodziców, jeżeli ich mamy. W stosunku do naszych braci, sióstr, w stosunku do naszych obowiązków, które mamy, w stosunku do kolegów ze szkoły, z pracy, do sąsiadów. Każda droga duchowa jest bardzo konkretna w miłości. Inaczej nie jest prawdziwa, tylko dwulicowa i obłudna. Drodzy framasze, dzisiaj odnowicie albo złożycie pierwszą przysięgę, albo będziecie dopiero przyjęci do młodzieży franciszkańskiej. Niech ta droga, którą idziecie, droga franciszkańskiego wezwania, doprowadzi was do doświadczenia miłości Bożej. I niech was kształtuje tak, abyście stali się dojrzali. Abyście się stali osobami, które na co dzień w swoim młodym życiu są radosne i podążają chrześcijańską drogą. Amen.